Dzień dobry. O poranku w drugi dzień świąt, we wtorek, wita Państwa Marek Cender. Święta z gwiazdą, jak najbardziej, na antenie Polskiego Radia Kielce. Już za chwilę tutaj w studiu gość wyjątkowy, niezwykły, tak jak te święta. Sławomir Szmale, najlepszy w historii Polski bramkarz piłki ręcznej. Najlepszy piłkarz ręczny świata w 2009 roku. Triumfator Ligi Mistrzów z Vive Kielce w 2016 roku. Medalista Mistrzostw Świata. Od 2011 roku zawodnik Vive Kielce. A na co dzień mieszkaniec podkieleckiej Bilczy. Żona Aneta, syn Filip. Więcej, dużo więcej ustami Sławka Szmala już za kilka minut. Zapraszam. To będą święta ze Sławomirem Szmalem. Tak jak zapowiedziałem, w studiu witam Sławka Szmala. Dzień dobry, Sławku.
Dzień dobry.
Sławku, znamy przebieg twojej sportowej kariery, ale nie wiem, jaki był mały Sławek Sławuś. Byłeś dobrym, grzecznym, słuchającym rodziców dzieckiem?
Chyba taką mieszanką troszeczkę. Byłem dzieciakiem bardzo aktywnym, który uwielbiał spędzać wolne chwile na podwórku, na powietrzu. Całą jego pasją i zabawą w tym wieku to była przede wszystkim piłka. Różnych rozmiarów, więc rodzice tak naprawdę, jeżeli szukali mnie, gdzie jestem, to wiedzieli, że jestem na boisku.
Czy byłeś typem psotnika? Pamiętasz jakieś swoje największe przewinienie z młodości? Za coś, za co zostałeś najbardziej przez rodziców ukarany?
Wiesz co, było tego sporo, więc ciężko mi znaleźć jedno takie większe. Pamiętam, że jako dosyć mały dzieciak pobiegłem za wozem strażackim. I mama wtedy była bardzo na mnie zła, że bez zapytania opuściłem nasze osiedle.
A co cię podkusiło, żeby za tym wozem strażackim pobiec?
No to chyba młodzieńcze fantazje. Jak coś piszczało, coś się działo, to wszyscy biegli w ten tłum.
A jak w młodości spędzałeś wolny czas? Na podwórku z kolegami, przed telewizorem, nad książką? Wcielałeś się w jakieś postaci z książek, telewizji? Bo chyba gier komputerowych to wtedy jeszcze tak bardzo nie było.
Nie, wtedy jeszcze nie było. Tak naprawdę to były początki w wieku 10 lat, gdzie pojawił się u mnie w domu komputer, ale i tak to było rzadkość. Najczęściej spędzaliśmy na podwórku, ewentualnie tata zabierał mnie na działkę, ale to w tym momencie była dla mnie raczej kara, bo uwielbiałem spędzać z kolegami, z koleżankami czas przed blokiem i tam przede wszystkim grając w piłkę, tak jak wcześniej mówiłem.
A bawiliście się w coś innego? Byłeś może, nie wiem, Jankiem Kosem z Czterech Pancernych i Psa, czy jakimś innym bohaterem, Hansem Klossem?
Wiesz co, no to wtedy to chyba takie aktualne seriale, jakie były wtedy, no to mogłeś zostać albo Janosikiem, albo faktycznie Jankiem Kosem. My głównie też byliśmy taką grupą chłopaków, która bardzo aktywnie się udzielała, więc różne zabawy wchowanego po piwnicach i właściwie to, co było z jednej strony zakazane, to akurat potrafiliśmy to robić i najczęściej zbroić coś.
Często było kolano rozbite, krew z nosa szła?
Często. Pamiętam sytuację, gdzie kolega przyniósł dwie pary rękawic bokserskich i zrobiliśmy sobie turniej bokserski na podwórku przed blokiem z taśmami i ładowaliśmy w siebie jako dzieciaki, więc i takie rzeczy też się zdarzały.
Kto wygrał, tak zapytam z ciekawości, chociaż
wiesz,
teraz.
Wiesz, nie pamiętam. Pamiętam tylko ten jeden strzał, jak faktycznie poczułem, że głowa po takim czasie boli.
Od razu chciałeś być piłkarzem ręcznym, czy marzyła ci się jakaś inna dyscyplina? A może miałeś zostać artystą, muzykiem, kimś innym?
Wiesz co, raczej zawsze ta piłka ręczna była u mnie we krwi. Z racji tego, że i tata uprawiał piłkę ręczną i został trenerem, jak i wujek, który dosyć wysoko swoją karierę poprowadził, bo również grał w reprezentacji Polski i tak naprawdę miałem taki wzór do naśladowania i pamiętam zawsze, jak wujek przyjeżdżał z zagranicy, bądź jak grał jeszcze w Śląsku, Wrocław przyjeżdżał i była dla mnie coś niesamowitego, jak mogłem się z nim spotkać, a tym bardziej jak jeszcze zrobił dla mnie specjalny trening, to było coś niebywałego.
Szkoła. Z czego byłeś orłem, a z czego byłeś upadłym aniołem? Było coś takiego w ogóle?
Było. Ja raczej jestem umysł ścisły i z językiem polskim i przede wszystkim z ortografią to leżałem. Do dzisiaj mi to synek wypomina, więc jak przynosi słabszą ocenę z języka polskiego, mówi, tato, jestem taki jak ty, więc nie możesz mnie za to karać.
Rodzice zawsze zgadzali się z twoimi wyborami życiowymi? Zawsze cię wspierali? Czy były momenty, kiedy chcieli wpływać na twoje decyzje?
Wiesz co, zazwyczaj mnie zawsze wspierali. Raz pamiętam sytuację, gdzie był taki moment, gdzie zastanawiałem się, czy kontynuować właściwie, czy zaczynać karierę piłkarza ręcznego, czy po prostu pierwsza miłość i właściwie ta do dzisiaj miłość, moja ukochana żona, i wtedy tak się zastanawiałem, czy odważę się wyjechać, żeby pograć w Hutniku Kraków, czy zostanę na miejscu. I tutaj pamiętam, że namawiali mnie, żebym jednak kontynuował karierę.
Grałeś kilka lat w Niemczech, w Lubece, Rhein-Neckar Löwen. Jako młody człowiek zaaklimatyzowałeś się tam. Z czym poszło łatwo, a z czym miałeś problemy za granicą?
Poszło dosyć łatwo, bo wyjechałem do klubu, z którym byłem tylko jedynym Polakiem, i tego języka nauczyłem się dosyć szybko, bo zaledwie w pół roku potrafiłem się już całkiem dobrze porozumiewać, załatwiać wszystkie sprawy w banku i takie formalne rzeczy, więc to mi też również pomogło w kontaktach pozabojskowymi, więc dosyć szybko złapałem przyjaźnie za granicą i tak naprawdę do dzisiaj je utrzymujemy.
Żona Aneta, też piłkarka ręczna, a czy gdyby nie to, że uprawiała wtedy samą dyscyplinę sportu, spotkalibyście się w ogóle? Czy sport nie odegrał żadnej roli w waszym uczuciu? Jak to było, pamiętasz?
Na pewno odegrał, bo Anetę zobaczyłem pierwszy raz na treningu piłki ręcznej i tam mnie zauroczyła, i tak naprawdę wtedy zacząłem robić tak zwane podchody do Anety.
Jak wyglądają takie podchody? Może młodzi nas słuchają, więc niech się uczą.
Zresztą to był wiek młodzieńczy, wtedy jeszcze nie było telefonów komórkowych. Tak naprawdę było pisanie miłosnych listów i tak od tego się zaczęło.
Miłosne listy pisałeś? A jak twoja ortografia? Sam powiedziałeś przecież, że nie bardzo.
Zresztą, no, był słownik ortograficzny, który mi pomagał. Ewentualnie jeszcze miałem kolegów, którzy ewentualnie
podpowiadali teksty?
Służyli pomocą.
Pamiętasz jakiś taki list? No kurczę, chętnie bym posłuchał chociaż.
Wiesz co, nie pamiętam. Pamiętam, że jeden list był nagrywany na taśmie, więc było to mówione.
A żona cały czas przetrzymuje te listy jeszcze?
Mówi, że tak. Mówi, że przetrzymuje. Bo ja nie lubię zbierać staroci, ale wiem, że ona gdzieś tam ma.
A są takie romantyczne chwile, kiedy sobie czytacie je razem?
I właśnie to jest Wigilia. To jest moment, gdzie siadamy wspólnie rodziną i to są te momenty, gdzie tak naprawdę jesteśmy wyłączeni od całej elektroniki właściwie. I tam siedzimy i głównie wspominamy to, co było, bo to chyba te najpiękniejsze chwile naszego życia.
Do Wigilii oczywiście jeszcze powrócimy. Filip jest ukochanym syneczkiem mamusi czy tatusia? Jest między dwoma mężczyznami w jednym domu jakaś podskórna, ukryta rywalizacja, a tę najważniejszą kobietę waszego życia?
Wiesz co, on jest jedynakiem i on potrafi wykorzystywać te momenty, kiedy potrzebuje tatusia, i te momenty, kiedy potrzebuje mamusi. Wiadomo, że z mamusią częściej przebywa w domu i tutaj bardziej jest skłonny zwierzać się ze swoich problemów, ale staramy się z nim mieć we dwoje jak najlepszy kontakt, aby potrafił z nami o wszystkim porozmawiać, bo to jest chyba najważniejsze dla nas.
Do kogo pierwszego przychodzi ze swoimi problemami?
Do mamy. Najpierw do mamy. Chyba że mama mu daje zakaz komputera, to wtedy dzwoni do taty.
Aha. I wtedy tata jest już tą najwyższą instancją wtedy, tak?
Tak, tata w niektórych momentach musi podejmować właśnie te trudniejsze decyzje, czyli o jakichś karach, czyli zakazie komputera.
Czyli te mniej popularne decyzje.
Dokładnie.
Skąd ja to znam? Co z twoim czasem wolnym, Sławek? Znajdujesz takie chwile tylko dla siebie? Co wtedy robisz? Bo jesteś człowiekiem szalenie zabieganym. Sport, trenerka, udzielasz się bardzo charytatywnie. Jesteś człowiekiem medialnym, chociażby ta wizyta teraz w studiu Radia Kielce. Masz wolny czas?
Do tego czasu jest stosunkowo mało, ale staramy się w miarę możliwości te rzeczy, które można połączyć, żebyśmy robili wspólnie rodzinnie, robić razem. I chociażby z organizacja kolonii charytatywnej, to Aneta była tam również ze mną, pomagała przy tej kolonii, jak i Filip. Filip też w tej kolonii uczestniczył, to byliśmy razem. Właściwie wolne chwile to jest przede wszystkim bycie ze sobą, z rodziną w różnych formach. Czy z małżonką idziemy wspólnie na motocyklu zwiedzać okolice, czy idziemy wspólnie nurkować. To jest ciągle, staram się ten czas spędzać razem.
Gdzie na tym motocyklu jeździcie? Macie jakieś ulubione trasy świętokrzyskie gdzieś obok?
Wiesz co, mamy grupę znajomych, którymi wybieramy się w miarę możliwości okolice Kielc lub troszkę dalej. I
to zderać.
Chociażby Sandomierz. Taka trasa na 2 godziny w jedną stronę, gdzie można... Dla mnie było niebywałe, że to jest tak piękne miasto. Chociaż ja mam kolegę z tego miasta, z którym na co dzień przybywam i zawsze mi polecał, żeby tam pojechać.
Karola Bieleckiego, niech się domyślę.
Tak jest. I był taki moment, że już w Sandomierzu właściwie byliśmy 3 razy. I za każdym razem uwielbiam tam jeździć. Kazimierz nad Wisłą, też znakomita miejscowość. No staramy się w miarę możliwości, oczywiście tego czasu jest mało, więc to jest tylko okres wakacyjny.
Żonie sprawiłeś piękny motocykl marki BMW. Jak sobie radzi na nim?
Radzi sobie dobrze, ale staramy się bardzo ostrożnie jeździć.
Ty, żonę, nauczyłeś jeździć na motocyklu? Jak to było? Bo chyba to była twoja pierwsza pasja, prawda? Ten potężny Triumf z wielolitrowym silnikiem brytyjski.
Ja zacząłem dosyć wcześnie jeździć na motocyklu, bo to było za granicą. Tam podjąłem wyzwanie, żeby spróbować pójść na kurs i złapałem tak zwanego hopla na to. A z małżonkami to było tak, jak w grupie z chłopakami jeździmy na jakieś wyprawy, to kobiety jako klub Femina zadecydowały, że one też chcą jeździć i poszły w trójkę na kurs. No i właściwie ten kurs zdały 1,5 roku temu i teraz tak stawiają te pierwsze kroki.
Sławek Szmalik to jeszcze w tej grupie męskiej?
Ze sportowców nikt. Mam grupkę znajomych tutaj z Kielc, z którymi się dobrze rozumiemy.
A panie przygotowują jakieś pikniki podczas takich wyjazdów motocyklowych? Bo wiem, że są kosze na motocyklach.
Pikniki raczej nie, bo staramy się pojechać i jak najwięcej zwiedzić. Jeden ze znajomych jest miłośnikiem historii, więc bardzo często opowiada nam o miejscach, które odwiedzamy.
A jak to jest z mandatami? Zdarza się przekroczyć czasami prędkość? Czy jesteś takim wzorowym kierowcą motocyklowym?
No, staram się przepisowo jeździć. Ja chyba jak wróciłem z Niemiec do Kielc, jest to 6 lat, ja chyba nie dostałem mandat. Nie, dostałem jeden mandat.
O, gdzie?
W tokarni. W tokarni.
Za co?
Za przekroczenie prędkości, ale to naprawdę było delikatne nagięcie prawa, bo wyjeżdżaliśmy na wakacje i nie zdążyłem się rozpędzić i już było stop.
No i co, pan policjant nie uległ czarowi nazwiska, postaci?
Staram się nie wpływać. Ja mówię, to był jeden raz, który jak mnie zatrzymali, więc nawet nie sprzeczałem się, chociaż wiedziałem, że naprawdę ta prędkość była delikatna, bo to chyba zaledwie za 20 km na godzinę przekroczona.
Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocne? Które bardziej lubisz?
Wiesz co, chyba zawsze od dziecka jednak Bożego Narodzenia, z racji tego, że wtedy się dostawały większe prezenty. I tak naprawdę na ten okres czekało się bardzo. Więc tutaj przy choince zostajemy.
Wolisz dawać prezenty, czy je otrzymywać?
Chyba każdy lubi dawać prezenty.
A jaki prezent, pamiętasz, najbardziej ci sprawił ostatnio radość, albo może zaskoczył?
Ostatnio?
Albo w ogóle, jak pamiętasz?
W ogóle jako dzieciak to pamiętam, chyba taki wymarzony prezent to była piłka, którą dostałem. Piłka do piłki nożnej w biało-czarne łatki.
Biedronka tak zwana.
Tak, i pamiętam, że tak o nią dbałem, że po każdym graniu brałem pastę i te białe łatki białą pastą od taty do butów i czarne do czarną pastą. I to nie było łatwo kupić taką piłkę, pamiętam, w tych czasach, więc...
Coś wiem na ten temat.
To było coś niesamowitego. Pamiętam, jak pieczołowicie właśnie dbałem o to, żeby ta piłka była w jak najlepszym stanie.
Sławku, kto przygotowuje karpia na świąteczny stół? Jest karp u was w ogóle, czy macie jakąś inną tradycję?
Nie, jest karp. Jest karp. Wiesz co, przygotowujemy chyba razem z małżonką. Najczęściej jeździmy do rodziny, jak na Opolszczyznę. To, ale również pomagamy, jak i ja, jak i Aneta, właściwie w kuchni.
To co Sławek Szmal może pomóc w kuchni, tak konkretnie już?
No chociażby tego karpia. Jak najbardziej nie mam z tych problemów, żeby przyprawić, zapanierować i wrzucić na patelnię.
Czym przyprawiasz? Zdradź trochę.
Właściwie bez szaleństw. Cól i pieprz. Mnie tego nauczył Mariusz Jurasik. Pamiętam jedną z wigilii, którą mieliśmy Niemczech, gdzie podzieliliśmy swoje obowiązki. Każdy miał coś przygotować i Mariusz z Karolem pozostali sami. Mieli przygotować tego karpia. No i tak im wyszedł znakomicie. Później powigieli, powiedzieli, że nie mieli karpia, to był leszcz. No. Ale był bardzo dobry.
Pamiętasz te niemieckie święta?
Tak, pamiętam te niemieckie święta, bo to były na początku dosyć trudne. Zawsze człowiek był przywiązany do sytuacji, gdzie spędza ten czas w domu z rodzicami, z najbliższą rodziną. A tutaj tak naprawdę ja z Anetą i staraliśmy się organizować właśnie takie polskie wigilie, więc zapraszaliśmy kolegów, którzy byli z Polski w okolicy i zostawali również, musieli zostać na ten czas w Niemczech. A w Rheinecker to już takie robiliśmy polsko-wschodnie wigilie, bo tam byli również koledzy z Białorusi, z Rosji i z Ukrainy.
A zdarzało ci się odwiedzić jakiegoś niemieckiego zawodnika, jego rodzinę w święta?
Wiesz co, w święta raczej nie, bo to wyglądało tak, że faktycznie świętowaliśmy tylko Wigilię i ten wieczór był dla nas, bo kolejnego dnia mieliśmy trening. Najczęściej drugi dzień świąt był rozgrywany mecz, czasami w pierwszy dzień świąt, więc tego czasu nie było.
Sławek, nigdy nie kryłeś się ze swoją religijnością. Jak czujesz się w tych czasach przesiąkniętych komercją, pogonią za pieniądzem, gdzie jako wzór stawia się wszechobecny wyścig szczurów? Bo tak jest, dotarliśmy do takich czasów.
Wiesz co, ja na przykład nie mam z tym problemów, bo jak jestem w Kielcach, raz w niedzielę odwiedziłem galerię i dla mnie to było dużym szokiem, żeby wjechać tam i później wyjechać. I zawsze się dziwiłem, że szkoda tego czasu spędzać w tym budynku, jak można spacerować na zewnątrz. A przecież Kielce są piękne, chociażby Sienkiewiczom przespacerować się wieczorem, jeszcze jak śnieg leży, chyba nie ma nic piękniejszego.
Zdarza ci się czasami prosić o pomoc kogoś tam w górze, w niebie?
Tak, to codziennie jest wieczorem rozmowa i jak i prośba, ale też podziękowania.
Nie pytam o co prosisz, bo pewnie o zdrowie dla rodziny, o szczęście, ale mogę zapytać kogo?
Kogo? Wiesz co, głównie to jest taka moja rozmowa z Panem Bogiem, więc do Niego zwracam moje prośby. Ale takie jak i myśli, to skłaniają się różnymi.
Rozumiem, ale zdradź, te prośby są częściej wysłuchiwane, czy częściej nie?
Wiesz co, wysłuchiwane, jeszcze się nie zawiodłem.
Znak krzyża przed meczem, modlitwa o dobry występ i korzystny wynik nie są ci obce?
Prostuję, nie modlę się nigdy o dobry wynik.
Nawet przed Final Four Ligi Mistrzów?
Wiesz co, nie, bo pamiętam sytuację z Igrzysk Olimpijskich, gdzie byliśmy na mszy i właśnie mszę odprawiał ksiądz Edward Pleń, który się modlił właśnie za naszą wygraną z Chorwatami. A okazało się, że Chorwaci są też na tej mszy i mówię, kurczę, trochę to niesprawiedliwe jest. On to też zauważył i mówi, że był remis, ale jednak dla Polaków ta jedna bramka była, że było więcej. Faktycznie tak się stało, ale mówię, że modlenie się o wynik jest niesprawiedliwe.
Sławku, twoja najlepsza decyzja zawodowa w życiu i twoja najlepsza decyzja prywatna w życiu?
Najlepsza decyzja zawodowa w życiu? Mam nadzieję, że jeszcze przede mną jest. Wiesz co, ja jestem zadowolony z całej swojej kariery i każdy klub, w którym grałem, starałem z siebie dawać całego, ale również wiele otrzymywałem i tak ta droga mnie prowadzi, że największy sukces, jeżeli chodzi o klubową piłkę ręczną, osiągnąłem właściwie na krańcu mojej kariery, z czego jestem bardzo zadowolony.
A prywatna?
Prywatna? To chyba, że trafiłem na tą dziewczynę, którą mam.
Sportowa emerytura przed tobą. Twój kontrakt z Vive wygasa 30 czerwca przyszłego roku. Co dalej ze Sławomirem Szmalem?
Otworzyła się w Kielcach Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Tutaj chciałbym poświęcić swój czas. Robi mi to naprawdę przyjemność. Kontakt z młodzieżą i przekazywanie swoich doświadczeń, bo chyba dla nich te informacje są takie trafiają do nich. Właściwie powiem ci, że trudno jest być nauczycielem, pedagogiem, wychowawcą w momencie, gdy robisz trening z podopiecznymi i następnego dnia ty stoisz na bramce i popełniasz podobne błędy i oni cię oceniają, więc ja mówię, to jest dla mnie bardzo motywujące teraz, żeby występować jak najlepiej.
Będą się do ciebie zwracali, panie profesorze?
Nie, tytułu profesora nie mam, ale staram się taki kontakt budować, żeby to był jakiś szacunek, ale również taki kontakt koleżeński, żeby potrafili na każdy temat ze mną porozmawiać.
Sławku, jesteś człowiekiem ciekawym świata. Poza pracą, co najchętniej byś w życiu zrobił, kiedy już będziesz na tej sportowej emeryturze? Przepraszam, mówię emeryturze, nie jesteś przecież wcale starym człowiekiem. To co, podróż dookoła świata ci się marzy? Wyprawa gdzieś, czy po prostu siedzenie w domu w klapkach przed kominkiem, w którym no, pali się ogień?
Stoi tutaj... Trafiłeś we wszystko, bo uwielbiam podróżować. Chciałbym w kilku miejscach zanurkować, chciałbym w kilku miejscach pojawić się na motocyklu, ale są również te momenty takiego wyciszenia, że wracasz do domu i pali się kominek i siadasz wspólnie z małżonką i synkiem i po prostu czasami patrzysz tylko w ten ogień.
A to największe w życiu marzenie, jeszcze do spełnienia, które jest przed tobą?
Największe? Wiesz co?
Zostać dziadkiem może? Mieć gromadę wnuków?
Teraz miałem rozmowę z synem, on ma zaledwie 13 lat i tutaj już pojawiają się tematy dziewczyny i tematy...
O co pytał?
O co pytał? Lepiej nie będę wspominał, bo będzie co najmniej zabawnie. No dziadkiem to chyba jeszcze jestem za młody. Poczekajmy na to. Nie wiem, co chciałbym. Na razie po prostu skupię się na tym, co robię, bo przede mną jeszcze 5 miesięcy, 2 tygodnie grania i tu bym się chciał w całości poświęcić. Być może się uda znowu jakąś niespodziankę zrobić.
Świąteczne drzewko, sztuczne czy prawdziwe?
W domu? Muszę przyznać, że sztuczne.
Sztuczne, Sławek, tak, właśnie ma sztuczne drzewko.
W tym roku mnie namawiała, mówi, chodź, kupimy je żywą choinkę, będzie lepiej. Ja mówię, no to już będzie zupełnie nieekologiczne, jak mamy sztuczną i będziemy teraz kupować żywą, ale tą choinkę już chyba mamy ze sobą 12 lat, więc będzie chyba z nami do końca.
Kto ubiera?
Wspólnie. Co roku dostajemy od kibiców takie ręcznie wykonywane ozdoby na choinkę i jak już jestem tu, to co najmniej 4 ozdoby takie wiszą.
Świąteczne życzenia dla wszystkich, którzy nas słuchają od Sławomira Szmala.
Tak, to chciałbym życzyć, żeby to nie było banalne. Wiadomo, wszystkim zdrowia, szczęścia, pieniędzy, ale przede wszystkim chyba miłości i czasu wolnego dla siebie, takiego czasu wyciszenia, żeby można było się skupić i zastanowić nad tym całym rokiem i co można zrobić, aby przyszły rok był jeszcze lepszy, aby z najbliższymi spędzić jak najwięcej czasu i przede wszystkim tam tworzyć tą harmonię życiową.
Dziękuję bardzo. Sławomir Szmal, proszę państwa, przedstawiać bliżej nie trzeba, był państwa i moim gościem w ten świąteczny, bożonarodzeniowy dzień. Sławku, dziękuję za wizytę w studiu Radia Kielce i za to, że no, trochę się jednak odkryłeś. Kibice mieli okazję poznać innego Sławomira Szmala.
Dziękuję bardzo.